Dzień dobry. Kolejny odcinek radiowy Gawęd o przyrodzie na falach radia UWM FM. Wojciech Gotkiewicz, mam obietnicę, co prawda nie na piśmie, że już niedługo druga część duetu dołączy do mnie. Na razie będę ciągle sam. No dobrze. Odejdziemy, mimo że dalej trwa sezon ogórkowy, odejdziemy trochę już od mitologii, aczkolwiek może tak nie do końca. Zobaczymy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mieszańcach, o hybrydach, o bastardach, czyli o krzyżówkach międzygatunkowych. No i tutaj w zasadzie można by ewentualnie nawiązać do właśnie mitologii, powołując się chociażby na Minotaura czy Centaury, czyli mityczne stwory będące właśnie taką hybrydą międzygatunkową, ale zostawmy to sobie wielbicielom tego typu twórczości i przejdźmy do realnej pani przyrody. No właśnie, co to jest ta hybrydyzacja czy bastardyzacja? No to jest po prostu mieszanie się dwóch gatunków, mieszanie się, to jest taki proces, kiedy z dwóch komórek osobników o różnym genotypie, jak to się naukowo mówi, powstaje organizm potomny, czyli powstaje właśnie hybryda, powstaje krzyżówka, czy powstaje bastard. Notabene to ostatnie określenie bastard mogliście gdzieś, nie wiem, przeczytać, usłyszeć w kontekście troszeczkę innym niż pani przyroda, no chyba, że człowieka będziemy dalej zaliczać do tego świata, a mianowicie bastardem nazywano dziecko z nieprawego łoża, czyli tutaj bardziej chodziło o krzyżówkę nie tyle międzygatunkową, o ile o krzyżówkę międzyklasową. A tu w ogóle ta dzisiejsza audycja będzie, mam wrażenie, troszeczkę przesiąknięta takim duchem ideologii, bo będę posługiwał się terminami typu rasa, czystość rasowa, no tutaj użyłem terminu walka klasowa. Pamiętajmy tylko, że nie ma tu żadnych konotacji, które pamiętamy z historii. No dobrze, wróćmy do pani przyrody i właśnie do tejże hybrydyzacji. No gdybyśmy podzielili sobie organizmy tak żyjące na Ziemi, będące dziećmi pani przyrody, no to z grubsza możemy to uczynić w ten sposób, że podzielimy je sobie na rośliny i zwierzęta. Jeżeli chodzi o rośliny, tym poświęcę troszeczkę mniej czasu, gdyż przypominam, ja nie jestem, jak to nazywam, kwiatkowy. Bliższe mojemu sercu są raczej zwierzaki, a już najbliższe oczywiście, co można było zauważyć podczas już 55 audycji spod znaku Gawęd, zwłaszcza właśnie ukochałem sobie ptaki. Przy czym, jeżeli chodzi o krzyżowanie, tutaj dominują rośliny, dlatego że z tych znanych nam gatunków oblicza się, czy szacuje się, że 50% są to różnego rodzaju właśnie mieszańce. W przypadku zwierząt ten procent jest zdecydowanie niższy, dlatego że wynosi od 5 do 10%, przy czym cały czas przypominam, powtarzam, zresztą o tym, do tego jeszcze wrócę i podam przykład, kiedy przykład jak gdyby świadczący o tym, że nie wszystko jeszcze wiemy. Cały czas mówimy o tych gatunkach, które znamy, które poznaliśmy. Bo znowu przypomnę, troszkę chyba nadużywam tego słowa, że tak naprawdę my poznaliśmy świetnie przyrodę, środowisko, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o te bardziej zaludnione części kontynentów afrykańskiego, amerykańskiego, zwłaszcza chodzi mi o Amerykę Północną, natomiast w przypadku zwłaszcza Ameryki Południowej i zwłaszcza tych obszarów określonych taką ogólną nazwą Amazonia, no tutaj ciągle jesteśmy jak dzieci we mgle, tutaj ciągle jest więcej znaków zapytania niż wykrzykników. Z jednej strony jest to fajne, jeśli można użyć takiego określenia, gdyż zawsze jest lepiej, jak to śpiewali Skaldowie, gonić króliczka niż go złapać czy go mieć. Z drugiej strony, no i naukowcy oczywiście mają podstawy do tego, żeby eksplorować te obszary, zapuszczać się w te niezbadane do tej pory, nietknięte ludzką ręką miejsca. No z drugiej strony często tam znajdują się rozwiązania tych zagadek przyrodniczych, których to rozwiązań nam bardzo często brakuje. No właśnie, ale wróćmy do naszych roślin. Jeżeli popatrzymy sobie na te rośliny, które znamy współcześnie, to okazuje się, że wiele z tych współczesnych roślin uprawnych w ogóle nie występuje w naturze. Jeżeli idziemy sobie na targ owocowo-warzywny I widzimy tam ogrom towaru, tak? Czyli mamy warzywa, mamy owoce i chcielibyśmy tego poszukać sobie gdzieś w tej dzikiej części pani przyrody. To część z nich znajdziemy, ale w większości nie. Dlatego, że zdecydowaną przewagę mają tutaj rośliny, które zostały stworzone przez człowieka dla naszych potrzeb, jako pożywienie, jako pasza, czy jako, nie wiem, materiał budulcowy. No takim dobrym przykładem jest chociażby żyto, którego nie spotkacie w naturze i które prawdopodobnie kiedyś gdzieś tam pojawiło się jako chwast w tych uprawach zbożowych, które były uprawiane przez naszych protoplastów, a teraz jest pełnoprawnym zbożem. No na drugim z kolei końcu skali stoi takie przeżyto, które zostało też sztucznie stworzone, znaczy zostało sztucznie stworzone i odniosło niemały sukces, jeżeli chodzi właśnie o rolnictwo, o produkcję żywności. Musimy zauważyć pewną kwestię. Tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt procent znanych ludzkości gatunków roślin to są mieszańce. I w zasadzie wśród tych mieszańców się, mówiąc kolokwialnie, obracamy. Dlatego, że nie znamy przodków, nie wiemy skąd te rośliny tak naprawdę wzięły się wśród nas, a nawet jeżeli docieramy do tych protoplastów współczesnych gatunków roślin, zwłaszcza chodzi mi tutaj o rośliny uprawne, to między nimi występują już tak potężne różnice, wynikające przede wszystkim z długiego okresu jak gdyby prac, czy długiego okresu ewolucyjnego, który doprowadził takiego ogórka, który kiedyś był czymś w rodzaju małego melona, do tego, co obserwujemy dzisiaj w każdym hipermarkecie, czy na każdym straganie z warzywami. Tu akurat mogę się trochę powymądrzać, dlatego że swego czasu na jednym z olsztyńskich rynków warzywnych znajdowało się takie stoisko, takie bardzo specyficzne stoisko, prowadzone przez niezwykłego sprzedawcę, notabene z wykształcenia historyka. No, podpytałem, stąd wiem, który przestał zajmować się historią i rzucił się w wir upraw, ale upraw innych. Czyli jeżeli ktoś szedł sobie na ten rynek z myślą, że kupię sobie dzisiaj, nie wiem, pomidory malinowe, kupię sobie ogórki szklarniowe, do tego kupię sobie brokuła, kalafiora i tak dalej, no to akurat w tym przypadku mógł się mocno zawieść, gdyż pan Józef, bo tak miał na imię, ma, mam nadzieję, takich odmian, czy takich warzyw jako żywo nie posiadał. Posiadał natomiast jadalne tykwy, tak, te tykwy, które znacie chociażby pod postacią, nie wiem, ozdobnych abażurów w restauracjach w typie arabskim, tylko on je posiadał w formie świeżej, które można było jeść. No, dzięki temu wiem, jak smakuje tykwa. Nie polecam, nie ma specjalnie pociągającego smaku, ale również udało mi się tam kupić, jak ja to nazywam, praogórki, czyli rośliny, z której właśnie powstały te ogórki, które dzisiaj pysznią nam się w słoikach w formie małosolnej. I tak jak powiedziałem wcześniej, one wyglądały, czy wyglądają jak takie niewielkie melony. Ten miąższ, ten taki bardziej o tej gęstszej konsystencji zajmuje tam niewielką część tego warzywa, gdyż większość wypełnia gniazda nasienne, jak gdyby te prace hodowlane szły w tym kierunku, żeby właśnie te proporcje odwrócić. I to jest jeden z przykładów, kiedy jeszcze możemy się czegoś tam dogrzebać. W przypadku właśnie większości roślin będzie z tym problem. No właśnie, i jeszcze jeden przykład, kiedy też możemy w zasadzie bez trudu znaleźć przodka znanych nam, w tym przypadku owoców, to są porzeczki. Porzeczki czarne i czerwone. A kiedy byłem bardzo, bardzo mały, czyli bardzo, bardzo dawno temu, w lasach otaczających miejscowość, w której mieszkałem ówcześnie, w Dolinie Biebrzy, rosły sobie pojedyncze krzaki porzeczek czarnych i porzeczek czerwonych. A ja wtedy zastanawiałem się, skąd one się tam wzięły i taki pomysł, który wtedy przyszedł mi do głowy, był no prosty. Ktoś wykopał krzaki z ogrodu, wyniósł je do lasu, bo były mu niepotrzebne, one tam się przyjęły i sobie rosły. No, sytuacja była wręcz odwrotna, dlatego że właśnie te porzeczki, zwłaszcza czerwone, które znamy z naszych ogrodów, właśnie pochodzą od tych porzeczek dzikich. Tych porzeczek, które A w zasadzie ta czerwona, ja tutaj nie jestem ogrodnikiem, tutaj nie chcę wchodzić w kompetencje specjalistów, nazwijmy je ogólnie, porzeczka czerwona. Tak, to jest mieszaniec różnego rodzaju porzeczek dzikich, które właśnie porastają te lasy łęgowe, oraz jak wyczytałem, karpackiej porzeczki skalnej. Jeżeli mówimy o przodkach, protoplastach, to też moja taka prywatna i też nie związana do końca z przyrodą obserwacja. Ja namiętnie oglądam programy kulinarne, ale staram się oglądać nie te, gdzie stoi pan, pani za jakimś tam stołem roboczym, coś tam ciapie, a potem wkłada do piekarnika, z drugiego wyjmuje tę samą potrawę, tylko już tydzień później. Bo to wszystko jest przygotowane na potrzeby widzów, telewizji i tak dalej. Tylko takie, które dzieją się gdzieś w plenerze, coś się dzieje, jest jakieś otoczenie, jest jakaś akcja. No właśnie, i tam, zwłaszcza w angielskich programach, a zwłaszcza u Jamie'ego Olivera, takiego mojego ulubionego kucharza, celebryty, w pewnym momencie pojawiły się fioletowe, żółte, białe marchewki. No i też zacząłem się zastanawiać, co to jest za odmiana, bo takich w Polsce nie widziałem. Pomyślałem sobie, że no tak, Angole, oni mają, przepraszam, Anglicy, oni mają hopla na punkcie ogrodnictwa, mają troszeczkę też lepszy klimat niż my, tam nie ma zim. No to sobie coś takiego wymyślili. A to był właśnie powrót do korzeni, czyli tutaj nomen omen, marchew warzywo korzeniowe, czyli te marchewki, które dzisiaj znamy jako pomarańczowe wrzeciona, tak naprawdę kiedyś właśnie były albo fioletowe, albo były żółte. I na skutek różnego rodzaju zabiegów ogrodników, no, otrzymaliśmy tę wersję, którą znamy obecnie. I teraz przejdziemy już do tej mojej ulubionej grupy, czyli do zwierzaków, ale pozwólcie, że zrobimy to po krótkiej przerwie muzycznej.